Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
W środę do Pałacu Prezydenckiego udał się premier Mateusz Morawiecki. Przez ponad godzinę rozmawiał z prezydentem. O czym rozmawiali obaj panowie?
To spotkanie akurat miało charakter rutynowy. To co jakiś czas pan premier i pan prezydent spotykają się, aby omówić bieżące sprawy agendy rządowej oraz międzynarodowej. Zbliża się m.in. szczyt Rady Europejskiej, więc to były główne tematy. Natomiast te rozmowy, które pan prezydent zapowiedział z kołami i klubami parlamentarnymi, właściwie z klubami parlamentarnymi, mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Pan prezydent zaprosił przedstawicieli partii politycznych do siebie.
O wyborach panowie rozmawiali?
Z tego co wiem, to były tematy bieżące, w związku z tym te typowe dotyczące tworzenia rządu to dopiero przed nami.
Spotkanie z przedstawicielami ugrupowań, które dostały się do Sejmu właśnie w następnym tygodniu, jak pan wspomniał, a komu pana zdaniem prezydent powierzy formowanie nowego gabinetu?
Pan prezydent Andrzej Duda przed wyborami mówił wprost, że misja tworzenia rządu będzie powierzona temu ugrupowaniu politycznemu, które wygra wybory. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście kwestia sformułowania większości parlamentarnej jest drugą kwestią, natomiast taka była deklaracja ze strony pana prezydenta, ale oczywiście ostateczna decyzja należy właśnie do głowy państwa.
Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale pytanie, które trzeba postawić, dlaczego Zjednoczonej Prawicy nie udało się zdobyć takiego poparcia, które daje samodzielną większość, zamieszanie z Polskim Ładem, kompromisem aborcyjnym, kwestie stawki zdrowotnej, a może brak w ostatniej fazie oferty dla małych przedsiębiorców. Jak pan to ocenia z własnej perspektywy?
Panie redaktorze, na czas ocen co do kampanii wyborczej przyjdzie jeszcze moment wewnątrz naszego ugrupowania. Myślę, że takie dyskusje powinny się odbywać właśnie wewnątrz ugrupowania. Natomiast wiemy o tym, że przez ostatnie tygodnie kampanii była taka, że tak powiem, duży atak medialny, chociażby w kontekście WiS. Niesłuszny, ale mimo wszystko atak, który dotyczył niewielkiej liczby WiS w praktyce, ale było wrażenie, że dotyczy jakiejś wielkiej skali. I to też oczywiście nie było nic pomocnego, w związku z tym taka analiza będzie dokonana. Ale niech pan też zwróci uwagę, że my rządzimy 8 lat i w związku z tym pomimo tego udało nam się utrzymać bardzo wysokie poparcie. Nie jedna partia polityczna w Europie w ciemno brałaby takie wysokie poparcie. Natomiast oczywiście jakieś błędy się na pewno zdarzyły, nie tylko w samej kampanii, ale również przecież musimy wyciągnąć wnioski z błędów, które pojedynczych czy niektórych w różnych obszarach, które pojawiały się w trakcie rządzenia. Ta refleksja na pewno podczas gremiów statutowych naszej partii będzie czyniona.
370 tysięcy nieważnych głosów, gigantyczne liczby ludzi głosujących poza swoim miejscem zamieszkania. No, są tacy, którzy kwestionują wybory, wynik wyborów, wynik referendum. Podczas referendum działy się tak zwane cuda. Ja z kim nie rozmawiam, to mówił, że zna osoby, do których zwracano się z pytaniem, czy cały komplet kart przekazać, to skala masowa była, jeśli chodzi o referendum. I co na to Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica?
No, wyniki referendum, same wyniki są jednoznaczne i to pokazuje ponad 10 milionów Polaków, czy nawet ponad 11, wskazało jakie mają zdanie w zakresie pytań referendalnych. To jest bardzo ważne i to jest duża legitymacja też. Mam nadzieję, że żadna koalicja nie tego głosu nie będzie ignorowała. Natomiast ta praktyka, która była realizowana przez członków Komisji Wyborczej, właśnie związanych z opozycją, no, była praktyką niewłaściwą, praktyką, która de facto powodowała, że ten bardzo ważny akt wyborczy bezpośredni w referendum nie mógł odbyć się w spokoju. Oczywiście skargi do Sądu Najwyższego widzę, że wpływają już jakieś. Ostatecznie o tych sprawach będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy.
Czy Prawo i Sprawiedliwość próbuje porozumieć się z Polskim Stronnictwem Ludowym?
Panie redaktorze, tak jak mówię, zależy wszystko od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o desygnowanie kandydata na premiera. Jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało powierzoną misję tworzenia rządu, my podejmiemy się misji tworzenia rządu. Są ugrupowania, są posłowie w polskim parlamencie, no, w nowym polskim parlamencie, z którym będziemy rozmawiać, będziemy takie próby czynić, a jaki będzie ich skutek, to przekonamy się o tym mniej więcej zapewne w przełomie listopada, no właściwie w grudniu, bo to wtedy będzie głosowanie.
Platforma Obywatelska typuje na premiera Donalda Tuska. Politycy Platformy wywierają, no, można powiedzieć, nacisk na prezydenta, żeby już zaczął rozmowy, wytypował już potencjalnego kandydata na premiera, no, ale kadencja obecnego parlamentu kończy się dopiero 14 listopada. Jak odczytuje to pan osobiście, takie naciski na prezydenta, to jest w porządku, czy to jest zapowiedź tego, co się może dziać, czyli zapowiedź czystek, odszczurzania spółek Skarbu Państwa, no a może i wyprowadzania urzędników, co zapowiadał niegdyś Donald Tusk z urzędów siłą?
Ja jestem zaniepokojony tym, w jaki sposób opozycja nazywała pana prezydenta jeszcze wiele miesięcy temu, w ostatnich tygodniach kampanii również. Dzisiaj oczekują, że pan prezydent będzie jakoś specjalnie naginał, przyspieszał procedury konstytucyjne pod tę sytuację. Pan prezydent ma czas zgodnie z konstytucją na desygnowanie premiera, ma prawo do tego, aby spotkać się ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi i później po takich spotkaniach podjąć decyzję. I tyle. To jest mechanizm konstytucyjny, który obserwujemy właściwie co każde wybory. Nie ma nic w nim nadzwyczajnego i tak samo tempo jest właściwie analogiczne.
Zanim zapytam, czy powstanie koalicja ośmiu gwiazdek, bo tam wiele, wiele gorących wypowiedzi, wiele gorących sformułowań i dyskusji na Twitterze, ja zapytam się, jaki jest stan budżetu, bo wydaje się, że opozycja już dzień po wyborach zaczęła się wycofywać między innymi z takiego sformułowania, to co dane nie będzie odebrane. Wydaje się, że właśnie ta obietnica przestaje obowiązywać i jest zwalanie wszystkiego na Prawo i Sprawiedliwość, czyli na budżet, chociaż był dostępny od września. Publicznie.
To jest w ogóle absurdalna sytuacja i to chciałbym wyraźnie podkreślić, że budżet państwa jest realizowany zgodnie z tym, co zostało uchwalone w ustawie budżetowej, a deficyt budżetowy po wrześniu jest poniżej oczekiwań, w związku z tym jest sytuacja lepsza niż zakładano oczekiwania, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy. Cały deficyt budżetowy jest określony w ustawie budżetowej i on mniej więcej pewnie na tym poziomie będzie realizowany, nie będzie tutaj większy. W związku z tym, jak słyszę dzisiaj te wypowiedzi opozycji, i to się zastanawiam, czy oni celowo kłamali przed wyborami, czy w tej chwili dopiero zaczynają liczyć to wszystko, co obiecywali, bo być może po prostu przed wyborami nikt tego nie liczył. I w związku z tym, no naprawdę, sytuacja budżetowa jest stabilna. Budżet państwa jest dwukrotnie wyższy niż gdy obejmowaliśmy rządy. System VAT jest dużo bardziej szczelny niż wtedy, gdy rząd oddawał Ewa Kopacz. Mamy po prostu możliwości finansowania polityki społecznej, możliwości finansowania uzbrojenia armii, a teraz opozycja no, robi tego typu ruchy, tego typu wyrażenia, żeby tworzyć wrażenie, że sytuacja budżetowa jest gorsza niż jest rzeczywiście i po to, żeby oczywiście nie dotrzymać obietnic, które sami deklarowali.
Dobrze, ale tak, słyszymy o tym, że coś może dotknąć takie świadczenie jak 13 i 14 emerytura, 13 mniej, 14 bardziej. 800+, to nie jest świadczenie socjalne, to mówi poseł Polski 2050 Szymona Hołowni Paweł Zaleski. Jeszcze dodaje, że chodzi o to, że no partia Polska 2050 chce doprowadzić do tego, by państwo nie inwestowało, a żeby państwo inwestowało, a nie rozdawało pieniądze. Czyli tutaj człowiek tak jest traktowany jako nieinwestycja. Czyli wynika, że chyba to też będzie zreformowane albo zlikwidowane. Co może zlikwidować nowa tęczowa czy koalicja ośmiu gwiazdek, jak mówią, co po niektórzy, nie wiem, wakacje kredytowe, może zostać obniżona płaca minimalna, jakie świadczenia społeczne mogą pana zdaniem zostać zlikwidowane i gdzie te pieniądze przejdą?
Myślę, że największym ryzykiem są właśnie te świadczenia dotyczące seniorów i tutaj zapowiedzi były już wielokrotnie, wiele miesięcy temu zgłaszane przez polityków Platformy Obywatelskiej, ale również niestety te świadczenia dla polskich rodzin. Tutaj też zgłaszają się już chętni, którzy by to chcieli realizować. Ale to, co też chyba jest istotne, no ja czekam na realizację tych zapowiedzi, które były rzekomo pewne do realizacji.
60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, czy to będzie?
60 tysięcy kwoty wolnej pod podwyżek dla nauczycieli 30%, podwyżek 20% dla budżetówki. No to wszystko, żeby była jasność i żeby słuchacze też mieli świadomość. Nowy parlament będzie mógł uchwalić w budżecie państwa. Więc już przyszły parlament, czyli w połowie mniej więcej listopada, będzie miał projekt budżetowy, projekt ustawy budżetowej i będzie mógł spokojnie na nim pracować i te wszystkie rzekomo możliwe obietnice zrealizować już bez nawet rządu w nowym składzie, bo przecież o samym budżecie finalnie decyduje parlament.
No właśnie, a czy może na przykład zostać obniżona płaca minimalna w związku z tymi cięciami, które no wiele osób już teraz ma wrażenie, nawet tych, którzy głosowali na opozycję, no to, że to ma być jakaś kara dla wszystkich, taka zbiorowa za to, że no właśnie za co, nawet nie wiedząc, nawet sami sobie nie potrafią odpowiedzieć.
Na szczęście tutaj, jeżeli by nie było łamanych przepisów prawa, mam nadzieję, że do tego się nowy rząd nie posunie, to samej płacy minimalnej ruszyć już nie można na przyszły rok. Nie może być modyfikowana zgodnie z aktualnymi przepisami, ale no, czy podejmą się nowelizacji ustawy w tym zakresie, tego nie wiem. Bez zmiany ustawowej tego ruszyć nie można.
A jak pan sądzi, co będzie z zerową stawką VAT na żywność? Czy nowa jakaś, no jeśli to będzie koalicja z partii opozycyjnej, czy będą w ogóle rozważać to, czy już ta stawka wróci do jakby swojego poziomu stałego, starego?
No to też jest pytanie do opozycji. My to, co możemy zrobić, żeby była jasność. Te przepisy można wprowadzać na poziomie rozporządzenia dotyczące VAT-u akurat, więc taką możliwość rząd przyszły będzie miał.
A jak pan sądzi, co z prądem, jeszcze wejdę w słowo, bo czas nam ucieka?
No to już wakacje kredytowe przede wszystkim, to o to apelujemy. Rząd we wtorek przyjmie projekt ustawy i parlament na pierwszym posiedzeniu będzie mógł to procedować. No i tak samo tarcze energetyczne może procedować. No, większość parlamentarna jest do tego ze strony opozycji, aby tego typu ustawy przyjąć. Czekamy na decyzję i deklarację nowego parlamentu.
A czy zostanie powstrzymana pana zdaniem budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy elektrowni atomowej, czy zostaną zahamowane programy zbrojeniowe, bo też takie zapowiedzi mieliśmy ze strony polityków i ekspertów opozycji. No, tacy byli nawet eksperci od spraw wojskowości, którzy mówili, że trzeba będzie się przyjrzeć tym kontraktom, jeśli chodzi zbrojeniowym, a jeśli chodzi o elektrownię atomową, no również.
Jeżeli chodzi o tego typu decyzje, byłoby to z ogromną szkodą dla polskiego państwa. Mam nadzieję, że deklaracje Partii Zielonych nie zostaną zrealizowane, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową i że również nie zostaną zrealizowane deklaracje niektórych posłów Platformy o likwidacji projektu CPK. To jest projekt, który może zmienić rzeczywistość transportową Polski. Ja wiem, że Rafał Trzaskowski mówił, że on ma lotnisko w Berlinie i w związku z tym mu tutaj jakieś dodatkowe, jak rozumiem, nie jest potrzebne. Natomiast dla Polski jest potrzebne, dla polskiego transportu, dlatego że Polska mogła się rozwijać i stawać się bogatszym państwem. I to samo dotyczy innych kwestii inwestycyjnych, które niektórzy deklarują, że należy wycofać.
Szczyt Rady Europejskiej, o tym pan wspomniał, ale również w przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad zmianami traktatów, które ograniczą decyzyjność państw członkowskich. No, państwa mogą być ograniczone do roli landów, czyli dzisiejszych województw. Przed nami jeszcze kwestia migracji. Już politycy lewicy stwierdzają, że coś trzeba będzie robić, wypracować jakieś mechanizmy, żeby ci migranci tu spokojnie, zdaje się, mogli przyjść. To jak, co na szczycie, co z migracją, pana zdaniem, i co z tym głosowaniem nad zmianą traktatów?
My oczywiście tutaj jednoznacznie będziemy przeciw, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i na poziomie rządowym. Natomiast jak postąpią partie opozycyjne, to się zaraz okaże. I te wszystkie deklaracje, które składali co do pakietu migracyjnego, no z tego co widać, najprawdopodobniej okażą się niestety puste.
No dobrze, to popatrzymy, jak będą te głosowania wyglądały w następnym tygodniu nad zmianą traktatów, które ograniczą między innymi suwerenność Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.